Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Wygraj nawet 100 tysięcy złotych.
A gościem Poranka Wnet jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
Wielki tydzień, wtorek. Przygotowujemy się do zmartwychwstania. Przedwczoraj, 2 kwietnia, dzień śmierci świętego Jana Pawła II. To było 18 lat temu, czyli 2 kwietnia 2005 roku. I wielkie manifestacje w całej Polsce, manifestacje solidarności, wsparcia. Czy ksiądz w takiej manifestacji uczestniczył?
2 kwietnia to była także 30. rocznica odejścia śmierci świętej pamięci księdza Kazimierza Jancarza, kapelana Nowochódzkiej Solidarności. I w tym dniu na zaproszenie Instytutu Pamięci Narodowej brałem udział w uroczystym odsłonięciu tablicy w Lubożycy, parafia pod niedaleko Nowej Huty, gdzie ksiądz Jancarz był proboszczem, ale również w czasie mszy świętej, a to oczywiście była Niedziela Palmowa, również w homilii mówiłem o związkach księdza Kazimierza Jancarza z ówczesnym metropolitą krakowskim, Karolem Wojtyłą, który udzielił święceń kapłańskich księdzu Kazimierzowi, a później jako Jan Paweł II wspierał i Solidarność, i wszelkie dobre rzeczy, które działy się wtedy w Kościele polskim, ale również był takim duchowym przewodnikiem. No i w tym znaczeniu trzeba ciągle przypominać, jaka była rola Jana Pawła II, również rola w tych wielkich wydarzeniach, czyli powstanie Solidarności, później stan wojenny i w końcu upadek komunizmu.
Że święty Jan Paweł II jest nie tylko świętym Kościoła katolickiego, ale jest po prostu polskim bohaterem.
Tak, oczywiście. Ja nie mam wątpliwości co do wielkości Jana Pawła II, jak i do świętości. Jego zasługi są absolutnie niezaprzeczalne. Natomiast myślę, że mamy do czynienia w tej chwili z dwoma skrajnościami. Pierwsza skrajność to jest uczynienie z Jana Pawła II takiego herosa, który nigdy nie pomylił się, nigdy nie popełnił żadnego błędu. I to jest taki system kremówkowy. To już jest taki językowy zwrot, który moim zdaniem wyjaśnia to wszystko. Bardzo dobrze zresztą to określił niedawno biskup pomocniczy Krakowa, ksiądz biskup Damian Muskus, no, który powiedział, że, no, że cała wielkość Jana Pawła II nie polega na kremówkach, na tym takim prawie folklorze, który się wokół tego wytworzył, ani nawet na pomnikach, tylko na głębokich refleksjach na temat jego nauczania i działalności. To jest jedna skrajność. No, niestety w Krakowie, w moim rodzinnym mieście, no widać wyraźnie, że na przykład postawienie 23 pomników Jana Pawła II no w żaden sposób nie pokazuje jego wielkości, a wręcz jest powodem no, do jakichś ironicznych uwag. Natomiast jest druga skrajność, moim zdaniem tak samo szkodliwa, czy bardzo szkodliwa, no to jest agresja, która nie tylko objawiła się ostatnio w niszczeniu pomników Jana Pawła II, no to już jest barbarzyństwo i przestępstwo według prawa polskiego, ale również na atakowaniu Jana Pawła, no już w całości jego działalności. I myślę, że te dwie skrajności, czyli z jednej strony te już przysłowiowe kremówki i z drugiej strony ataki, szkodzą Janowi Pawłowi II i pamięci o nim. Natomiast trzeba przede wszystkim zbudzić sobie głęboką refleksję, jakie jest dzieło. A dzieło jest ogromne, które spuścizna, dziedzictwo, niezależnie jak to będziemy określali. I myślę, że na tym trzeba się koncentrować.
Tylko jak?
No moim zdaniem przede wszystkim nie poprzez walkę polityczną, bo to, co mnie bardzo boli i myślę, boli to wielu katolików, że Ojciec Święty stał się, można powiedzieć, elementem czy nawet narzędziem do walki między dwoma skłóconymi obozami politycznymi. Jedni atakują i oczywiście robią to w sposób perfidny, bezwzględny, a drudzy nagle ogłaszają się obrońcami i zbijają na tym punkty wyborcze. I niestety to jest, ja nie chcę tu żadnych nazw partii politycznych wymieniać, myślę, że wszyscy wiedzą o kogo chodzi. Jedno i drugie jest nieprawdziwe. No, ja wiem, że jest kampania wyborcza, natomiast ta kampania się skończy za parę miesięcy. A to trzeba patrzeć w przyszłość, jak pokazywać to dziedzictwo. Więc myślę, im bardziej politycy będą trzymać się z dala od tych spraw i nie udawać kogoś, kim nie są, tym będzie lepiej dla sprawy.
Ale czy politykom można odebrać taką chęć wyrażenia solidarności? W końcu była uchwała sejmowa. Czy to jest akt polityczny, czy to jest taki zwyczajny akt? W końcu wśród polityków jest też pokolenie JP2. Politycy polscy zostali wychowani przez świętego Jana Pawła II.
No ale to jest akt polityczny, no i trzeba też popatrzeć, czy rzeczywiście ci, którzy się ogłaszają obrońcami Jana Pawła II, czy oni na co dzień żyją tymi wartościami, które papież nam zostawił. Ja nie chcę wymieniać nazwisk, ale mnie to, co tam najbardziej zszokowało na jednym zdjęć, no jeden z posłów, który dwukrotnie porzucił swoje żony, żyje z trzecią, trzyma portret Jana Pawła II i mówi, że on broni Jana Pawła II. No to najpierw niech uporządkuje swoje życie rodzinne. I myślę, że tutaj politycy, przy całym szacunku, bo jest na pewno wielu uczciwych ludzi w Sejmie, w różnych ugrupowaniach i są to patrioci i są też ludzie, którzy są katolikami rzeczywiście nie tylko ze względów politycznych, czy dlatego, że są w takim ugrupowaniu, tylko z przekonania. Natomiast niestety w Polsce każdy element upolityczniony, wprowadzony do Sejmu czy do takiej walki politycznej, staje się po prostu no, takim niedźwiedzią przysługą, tak bym to określił. Więc myślę, że tutaj naprawdę politycy powinni w inny sposób chcieć kontynuować dziedzictwo Jana Pawła, a nie właśnie w takich właśnie politycznych, albo jak polityk, który jest w Sejmie i na czas głosowania wyciąga kartę, bo on nie chce nawet głosować, ani tak, ani nie. Się boi swojego wodza. No to, to jest taka parodia się robi z tego wszystkiego i myślę, że to wielu ludzi widzi, że no niestety tak zwana klasa polityczna w Polsce no jest tak skłócona i tak podzielona, że oni po prostu nie są w stanie już tak normalnie podejmować pewnych decyzji.
Pokój Tobie Polsko, to było hasło pielgrzymki, drugiej pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Polski, pielgrzymka w 83 roku po wprowadzeniu stanu wojennego. Może teraz warto przypomnieć słowa świętego Jana Pawła II i zacytować: pokój Tobie Polsko. Ksiądz, nie wiem, czy oglądał film, który wywołał całe poruszenie, film wyświetlony przez TVN, ale wiem, że ksiądz badał i jest znawcą archiwum esbeckich, bo wielokrotnie czy pisał, czy mówił o konieczności lustracji w kościele. Czy oglądał ksiądz film?
Tak, oczywiście oglądałem i go komentowałem wielokrotnie w różnych mediach po emisji. I to, co w tej chwili pan redaktor wspomniał, no gdzie leży cały błąd. 17 lat temu była ogromna możliwość oczyszczenia Kościoła katolickiego z agentury esbeckiej, bo powstał Instytut Pamięci Narodowej, otwierano archiwa. Ja sam napisałem wtedy książkę Księża wobec bezpieki. No ale co się działo? Agresja nieprawdopodobna, żeby tej lustracji nie było w Kościele. Nie tylko ze strony Gazety Wyborczej, bo pamiętajmy, że Gazeta Wyborcza no, była w czołówce tych antylustratorów. Zresztą Adam Michnik był pierwszym, który tam wszedł do tych archiwów IPN-u i później powiedział, że nie należy tego badać. Ale niestety również i w Kościele były bardzo silne głosy i działania, żeby zablokować lustrację. I to było takie pole minowe, o którym wszyscy wiedzieli, że są te ukryte miny i że one będą wybuchać. 17 lat nic nie robiono w tej sprawie i dziennikarze, niezależnie jakimi intencjami się kierowali, no odpalili te bomby, bo w filmie Marcina Gutowskiego jest też pokazana moja książka, Księża wobec bezpieki, ale padają nazwiska tych duchownych agentów, o których ja pisałem 17 lat temu. Tylko czemu właśnie Kościół nie chciał nic z tym zrobić, tylko czekał, że to co, ludzie zapomną, że archiwa spłoną, czy coś w tym rodzaju. No to do kogo mieć presencję? To jest tak zwany grzech zaniechania, czyli wiemy, że jest niebezpieczeństwo, ale nic nie robimy. I teraz wykorzystanie tego, oczywiście, ja jeszcze przeczytałem książkę Overbecka i muszę powiedzieć, że książka jest skandaliczna, o ile film się jeszcze broni, tak, książka jest skandaliczna. No z drugiej strony, czemu wcześniej nie powstały te publikacje historyków, dziennikarzy niezależnych, które by to wszystko opisały. No więc teraz wielki krzyk, że ktoś to opisał czy pokazał w filmie. No ale można było to zrobić wcześniej. Tego nie zrobiono. I niestety tutaj, przykro mi to mówić w Wielkim Tygodniu, ale władze kościelne powinny się bić we własne piersi, dlaczego dokonały tego grzechu zaniechania.
Jest Wielki Tydzień w roku pańskim 2023. W jakiej kondycji Kościół jest w czasie tego Wielkiego Tygodnia?
No muszę też z przykrością powiedzieć, ale może właśnie Wielki Tydzień to jest taki czas, że powinna być refleksja. No jest to w tej chwili kolos na glinianych nogach, to znaczy niezaprzeczalna jest rola Kościoła w historii Polski, nie tylko w okresie komunizmu. Ogromne poświęcenie współcześnie żyjących księży, ludzi świeckich, najróżniejsze ruchy katolickie, piękne dzieła charytatywne, piękne dzieła edukacyjne, szkoły i tak dalej. No ale Kościół trzeszczy w szwach, bo przede wszystkim utracił kontakt z młodym pokoleniem. Tym pokoleniem, które już urodziło się w wolnej Polsce. Więc widać to wyraźnie. Jest kryzys z katechizacją w szkołach, bo młodzież się masowo wypisuje. Ale jest również ogromna nieufność do pewnych decyzji episkopatu. No ja w tej chwili przeczytałem dokładnie instrukcję, jaką episkopat wypowiedział na temat, co księża mogą mówić w mediach. No więc w tej chwili udzielając panu wywiadu, w jakiś sposób już trzeba się zastanawiać, czy ta instrukcja to nie będzie kolejny knebel, a knebel do niczego nie prowadzi. Bo ten knebel 17 lat temu zablokował lustrację, więc myślę, że tu są jakieś niesamowite rozejście się części przynajmniej episkopatu z tą rzeczywistością. Natomiast w tej chwili potrzeba autentycznych takich ożywczych zmian, które by wróciły do początków, czyli do tego, co się działo w stanie wojennym. Wspomniałem tutaj świętej pamięci księdza Kazimierza Jancarza. To duszpasterstwo ogromne, prowadzone przez niego w Niszczejowicach, w Nowej Hucie, ściągało ludzi z całej Polski, ale też ludzi niewierzących, wątpiących, agnostyków, ludzi pogubionych. To była prawdziwa oaza, no więc trzeba wrócić do tej oazy. No są też sprawy nierozwiązane, jak wspomniana lustracja, jak wspomniane różne skandale obyczajowe, które bez przerwy wybuchają. To są także zaszłości. No jutro będzie, przepraszam, że zejdę na ten temat, spotkanie dwóch prezydentów Polski i Ukrainy, ale przecież do dzisiaj jest nierozwiązany problem pochowania katolików, także księży, pomordowanych przez ukraińską powstańczą armię, nie tylko na Wołyniu, a na Kresach Wschodnich. 10 lat temu i Kościół katolicki, i Cerkiew grecko-katolicka obiecywała, że zajmie się pochówkami ofiar i nic nie zrobiła. No więc jak dzisiaj ktoś znowu powie, my obiecujemy, to jest zawsze pytanie, no dobrze, to jest po raz kolejny obiecujemy, tylko czemu się nic nie dzieje? Czemu to jest ciągle, że dopiero jak wybucha pożar, to wtedy coś się dzieje? Więc myślę, że tu jednak trzeba, ja mogę to powiedzieć jako duchowny, i modlić się, i apelować jednak do władz kościelnych, żeby jednak nastąpiły pewne zmiany, które pozwolą normalnie Kościołowi odzyskać społeczne zaufanie, zwłaszcza wśród młodych ludzi.
Powiedział ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i oczywiście życzymy powrotu do zdrowia.
Dziękuję bardzo i wszystkich serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.